Mamy dzisiaj kolejną lekcję z serii Jaki jest Bóg? I dzisiaj będzie Bóg zazdrosny. Bóg sam się nazywa Bogiem zazdrosnym. Sam o sobie mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Nie tak ktoś go nazwał, a to jest jego imię zazdrosny. Dlatego dzisiaj sobie powiemy o Bożej zazdrości. I powiemy, czym się różni Boża zazdrość od ludzkiej. Gotowi, tak?
Tak.
Więc prowadzenie takie, ponieważ te słowa, które znajdziecie w Biblii, zazdrosny, w zależności od tłumaczenia, nie wszędzie oznaczają zazdrosny. Ale są to trzy słowa, które są podobne do siebie w brzmieniu i one mają trzy numery w systemie Stronga. Jest to numer 7065, 7067 i 7068. I one w zależności od kontekstu oznaczają zazdrość, czyli zazdrość. Małżonek jest zazdrosny o współmałżonka na przykład, ale może to być słowo, które jest użyte w kontekście czyjejś żarliwości. Na przykład to, co o Panu Jezusie jest powiedziane. Żarliwość o Twój dom pożera mnie z psalmu. To jest to same słowo. To jest gorliwość ogromna, pasja, rywalizacja. Też może to oznaczać. I słowo, od którego to się też wywodzi, to słowo oznacza być gorliwym, być zawistnym, zazdrosnym, mieć ogromny zapał do czegoś. Więc w zależności od kontekstu może to oznaczać różne zabarwienie tego słowa. Słowo jest mniej więcej to samo, tylko może być różne zabarwienie znaczeniowe. I teraz, co mówi Pismo Święte o tym uczuciu? Bo zanim zaczniemy sobie rozważać kwestię zazdrości, to zobaczmy, co Salomon w swoich przysłowiach mówi o zazdrości. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów na początek. Na 27 rozdziale Księga Przysłów, 27 rozdział i zobaczmy sobie 4 werset.
Okrutny jest gniew i straszliwa zapalczywość, lecz któż się ostoi przed zazdrością?
Co mówi ten fragment? Zazdrość jest silniejszym i bardziej dynamicznym uczuciem niż gniew i zapalczywość. To jest bardzo silne uczucie i dalekosiężne w skutkach działania. Więc należy z tym być bardzo ostrożnym, ale też mieć na uwadze reakcję drugiego człowieka, który tym uczuciem jest pobudzony. Nie należy tego bagatelizować, bo to jest bardzo silne uczucie. Bardzo mocno wpływające na człowieka, na jego umysł, ducha, na wszystko. I warto o tym pamiętać. Tak jak wspomniałem, psalm 119, który teraz aktualnie rozważamy, jeszcze nie doszliśmy do wersetu 139, ale zobaczmy sobie ten fragment, na który przed chwilą się powołałem, jako taką jeszcze jedną ciekawostkę, może nie tyle, co też pośrednio ona dotyczy Boga. Tak, werset.
Gorliwość pożarła mnie, bo moi przyjaciele zapominają.
Nieprzyjaciele.
Bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa.
Czyli tak, nieprzyjaciele zapominają słowa Boga. I to uczucie gorliwości w tym sensie to jest to samo słowo, ale ono jest tak silne, że ono pożera wręcz, nie daje spokoju. Człowiek nie może przejść obojętnie nad tym, że nieprzyjaciele zapominają słowa Boga. I jak pamiętacie, ten fragment został zacytowany wtedy, kiedy Pan Jezus wypędził przekupnię ze świątyni. Bóg nie pozostał obojętny na to, co się tam działo. I było to tak bardzo uderzające w emocje Syna Bożego, że wypędził tych przekupniów. Ale kierował się właśnie tym uczuciem. Więc uczucie to nie jest nieznane Bogu. I teraz zaczynamy samą treść studium. Księga Wyjścia.
Jeszcze ja doprecyzuję, bo to jest odnośnik, bo to, bo tu z jednej strony tej gorliwości jest w psalmie 119, 139, ale jeszcze jest 69, tak? 9, gorliwość o Twój dom zżarła mniej. Stąd jest odnośnik i Mateusza chyba do tego, i tu, i tu
do
jest
do tego psalmu, tak. To jest powtórzone w dwóch miejscach. O Twój dom pożarła mnie, natomiast chodziło o to, że ci, którzy byli nieprzyjaciółmi Boga, zapominają Jego słowa, ponieważ to, co się działo w świątyni, pamiętacie tą historię, to było czynienie z domu Bożego targowiska, co było niedopuszczalne i też dlatego Pan Jezus tych przekupniów tam wypędził. Zobaczmy sobie jeden z fragmentów, ponieważ ich jest trzy. Ta kwestia, te słowa są powtórzone dwa razy w Księdze Wyjścia, w Księdze Powtórzonego Prawa. Zobaczmy sobie Księgę Wyjścia, 20 rozdział, 5 werset.
Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani...
Może jeszcze wcześniej, Kasia, jeden werset.
Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg. Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
Tak. I teraz co jest bardzo ważne, słuchajcie. To zostało powtórzone w 34 rozdziale i 14 wersecie. I w Księdze Powtórzonego Prawa w 5 rozdziale, 9 wersecie. 5-9, tak. I teraz to jest jedno z przykazań, które Bóg nadał na górze Synaj i ono zostało napisane na kamiennych tablicach. Jedno z tych, które zostało napisane palcem Bożym na kamiennych tablicach. I to była część umowy, to część warunków umowy, które Bóg osobiście napisał. Jak pamiętacie, Żydzi, zanim jeszcze to usłyszeli wszystko, to już powiedzieli, że to wypełnimy. To jest też ciekawe. I Bóg zawarł tam takie słowa. I co mamy w treści? Zobaczcie. Dlaczego Bóg wspomina tutaj o swojej zazdrości, że On jest Bogiem zazdrosnym?
Że
że nie będzie dzielił swojej chwały z innymi.
Tak. Ale jeszcze jedną rzecz zobaczmy. Bóg zawiera przymierze z Izraelem. Tak? Bo mamy tam Izrael. Bóg zawiera przymierze z Izraelem. Izrael widział dowody chwały Bożej. Będąc w Egipcie, miał kontakt z kultem bożków. Tak? Sami potem cielca rzeźbili. Widział moc Boga na Faraonie, który był Bogiem z małej litery. Bo on się uważał za Boga. Jemu należało oddawać boską cześć. Faraon był Bogiem w Izraelu. Był Bogiem Słońca. On był ucieleśnieniem Słońca. I ten Bóg został pokonany przez Boga Jahwe. Izraelici widzieli Bożą chwałę i widzieli to, co Bóg im zrobił, czyli wyprowadził ich, wyratował ich. Widzieli śmierć pierworodnych. To wszystko jest na świeżo. I teraz Bóg daje im nakaz, że mają czcić wyłącznie Boga, ponieważ On jest tym, który powołał wszystko do bytu. Okej, mamy drugiego równego temu Bogu, tak? Więc byłaby zazdrość, tak? O jeden, o drugiego. Prawda? Tak jak u ludzi bywa. Natomiast zauważcie, że tu Bóg mówi, ja jestem Bogiem zazdrosnym o co? O waszą wierność. Wy macie być mi wierni. Dlaczego? Bo po pierwsze, uratowałem was, bo byście tam zginęli. Po drugie, zadeklarowaliście i oddaliście mi chwałę, zadeklarowaliście, że będziecie mi posłuszni. I teraz ja tego oczekuję. Ta umowa jest w innych miejscach przyrównana do podobieństwa małżeństwa. Bóg jest mężem, a Izrael jest przyrównany do żony. I tak jak w małżeństwie obowiązuje wierność, którą się deklaruje, wierność. Żona w pełni należy do męża, a mąż w pełni należy do żony. I jeśli ktoś z całego serca podchodzi do małżeństwa poważnie, wykłada wszystko, jak my mówimy, serce na dłoni dla drugiej strony i doświadcza zdrady, to nie ma silniejszego uczucia. Kiedy ty oferujesz wszystko, a otrzymujesz, jak to się mówi, cios w plecy. Bo kiedy jedna, druga strona się wyłamuje, inaczej to troszeczkę wygląda, tak? Ale kiedy jedna strona wykłada wszystko, a druga strona zawodzi, i o takim czymś mówi Bóg. Ja jestem Bogiem zazdrosnym i nie pozostawię tego od tak. Ponieważ ja daję ze swojej strony wszystko. Ja obiecuję wam wszystko. Ja będę wam wierny. I pokazałem to i będę zawsze z wami. Będę wam zawsze błogosławił. Nigdy was nie zostawię. Ale oczekuję tego samego. A jeśli nie, to pamiętajcie, ja jestem Bogiem zazdrosnym. Nie dzielę się. Tak jak nie będzie kogoś innego niż wy, tak wy macie nie mieć nikogo innego oprócz mnie. Taka to jest umowa i relacja. A jeżeli nie, to pamiętajcie, ja nie pozostawię tego, bo jestem zazdrosnym Bogiem. Ja walczę o to, w co włożyłem swoje, tak byśmy powiedzieli, uczucia, chwałę, wszystko. Bóg, jakbyśmy tak może złe słowo chciałem powiedzieć, zainwestował. Nie. Bóg dał wszystko Izraelowi. Skierował na niego swoje błogosławieństwo, całe błogosławieństwo. Będziecie mi królewskim kapłaństwem. I w tym kontekście popatrzmy, że Bóg mówi, ja jestem Bogiem zazdrosnym. Czyli Bóg daje z siebie wszystko i tego samego oczekuje od drugiej strony. Zdrada boli najbardziej i wywołuje zazdrość. Bóg będzie dochodził swego na tych, którzy go nienawidzą i zdradzają. Zobaczcie, że tam jest użyte słowo. Będę błogosławił. Jak tam jest napisane? Żeby...
Nawidzający nieprawość ojców na synach.
Dalej?
Do trzeciego i czwartego Dalej? Pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
Czyli to jest tak. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to znaczy, że mnie nienawidzicie. Mhm. Za co? I ja tego nie zostawię. Ja tego nie zostawię. I znajdziecie to samo potwierdzenie tego w tych pozostałych fragmentach. Ale kolejne rzeczy, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda ta zazdrość i do czego ona prowadzi. Zobaczmy sobie Księgę Liczb. Pewna sytuacja się wydarzyła. I tam jest to słowo zazdrosny, użyte kilka razy w jednym fragmencie. To jest 25 rozdział Księgi Liczb. I werset 11. Tam Pinchas, 25 rozdział, niech to znajdę, bo tam trzeba tylko jeszcze 2-3 wersety kontekstu przydać. 25 rozdział, 11 werset. Pamiętacie, tam doszło do bałwochwalstwa, kiedy córki tam tych narodów pogańskich przywiodły synów Izraela do czczenia bożków, tak? I tam doszło do nierządu sakralnego, no naprawdę strasznych rzeczy tam doszło. Tam naprawdę było bardzo kiepsko. I w pewnym momencie wydarzyła się sytuacja, w której jakiś tam mężczyzna z Izraela przyprowadził jakąś księżniczkę.
Midianitkę.
I weszli do namiotu na oczach wszystkich, żeby uprawiać nierząd. I Pinchas nie wytrzymał, wziął włócznie, poszedł i przebił ich. Bo Bóg jak chciał już Izraela ukarać. I wtedy gniew Pana ustał. I teraz werset 11 przeczytajmy od 10.
Potem Pan powiedział do Mojżesza: Pinchas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż okazał wśród nich gorliwość ze względu na mnie, także nie wytraciłem synów Izraela w mojej zazdrości.
A tu zapalczywości. I ta gorliwość i ta zapalczywość to jest dokładnie to samo słowo. To jest dokładnie to samo słowo. Czyli Pinchas wykazał gorliwość. Zazdrość o chwałę Pana. Nie wytrzymał po prostu, że takie rzeczy się na oczach ludu dokonują. Jego emocje, jego wzburzenie i jego gorliwość doprowadziły do śmierci dwóch osób. I Bóg w swojej gorliwości, w swojej zazdrości gotów był wytracić wszystkich. Ponieważ stało się tak, że oni zaczęli nienawidzić Boga tym swoim postępowaniem, bo w prawie tak było. Jeśli będziecie to robić, to jest równoznaczne z nienawiścią mnie. I Bóg mówi: ja w swojej gorliwości, w swojej zazdrości chciałem was wytępić. Ale jego gorliwość powstrzymała moją gorliwość. Więc śmierć dwóch ludzi, grzeszników, powstrzymała Boga przed wyniszczeniem narodu. Dużo większą katastrofą. Ale w jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z tym samym uczuciem. Silnym i usprawiedliwionym, czy nie? Usprawiedliwionym. Czyli Boża zazdrość jest zawsze usprawiedliwiona. Ona ma podstawy. Nigdy nie jest tak, że Bóg jest zazdrosny, bo sobie coś wymyślił. Że ma jakieś podejrzenia. Nie, Bóg wie. I Bóg jest zazdrosny na miarę sytuacji. Jeśli Bóg mówi: ja jestem zazdrosny, to znaczy ta sytuacja jest adekwatna do jego emocji, jego uczuć. Bo czasami sobie coś czytamy i mówię, a cóż to wielkiego. To jeżeli ty nie widzisz tego, to ty masz problem z oceną sytuacji. Nie Bóg ma problem z oceną sytuacji, a ty. Albo twoje postrzeganie powagi sytuacji, zagrożenia, tego, co się dzieje, ma wpływ na twoje sumienie, na twoją moralność. Może ona jest po prostu inna. Ponieważ Bóg nigdy nie jest zazdrosny bez powodu. Ale też zauważcie, człowiek, który jest posłuszny Bogu, w tym wypadku Pinkas, zrozumiał zagrożenie i byśmy powiedzieli, miał podobne odczucia jak Bóg. Czyli jego oburzenie było adekwatne do sytuacji. Bo to była tak zwana już prowokacja. To już była prowokacja. Nic mi nie zrobicie. Dzisiaj na przykład są takie sytuacje, ludzie łamią prawo, nikt im nic nie robi, tak? Nie potrafią zaradzić temu z jakichś takich czy innych powodów. I co to sprawia? To sprawia, że ten człowiek powtarza. I jego łamanie prawa, jego agresja, jego zła postawa się nasila. Dlaczego? Dlatego, że nic go nie spotkało za to, więc i za to, i za to, i za to. I ten człowiek zaczyna być prowokujący, wyzywający w swoim zachowaniu do momentu, kiedy albo się coś nie stanie, tak? Albo ktoś go w końcu nie powstrzyma i nie spotka go jakaś kara, a inaczej to po prostu eskaluje. Nawet dzisiaj tak się dzieje. To nie jest nic nowego, nie jest to nic nadzwyczajnego. Brak kary powoduje, że człowiek zaczyna prowokować swoim postępowaniem. I tak też było w tym wypadku. Czyli Pan nie wygubił ludu w swojej zazdrości, gorliwości, bo swoją gorliwość, inaczej zazdrość, okazał Pinkas. I spotkało go błogosławieństwo nie tylko jego, ale również jego potomków. Ponieważ Bóg błogosławił cały jego lud. Zobaczmy sobie kolejne dwa fragmenty. Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, 16 werset i 21 werset.
Który rozdział?
4 rozdział.
32.
Przepraszam.
32.
Tak, przepraszam. 32 rozdział, tak, bo tutaj już to mieliśmy. 32 rozdział, werset 16.
Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami.
Trzydziesty drugi rozdział. Może kontekst, Kasiu, jakbyś mogła. Od 32 może.
Od 15. 16.
Przepraszam. Tak. 16-17 może.
16-17. To jeszcze raz. Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, a nie Bogu, nowym bogom, których nie znali, świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie.
Mhm. I 18 opoki.
21.
Jeszcze 18, Kasia.
Skala, która cię spłodziła, zapomniałeś i zapomniałeś Boga, swego Stwórcę.
Tak. I jeszcze werset 21, dalej.
Oni mnie pobudzili do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Rozdrażnili mnie swoimi marnościami. Ja też pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem. Rozdrażnią ich przez głupi naród.
Tak, zaraz przyjdziemy, jeszcze przeczytamy sobie Rzymian, bo to jest wspomniane. Ale wracamy do tego, co Bóg dał na Synaju. I mamy sytuację, w której się to wydarzyło. I teraz tak, co pobudziło Boga do zazdrości? Kult bożków, tak? Czemu to było równoznaczne? Co Bóg powiedział o takiej postawie? Ktoś może powiedzieć, a ja nic do Boga nie mam.
Może zapomnieli o Bogu.
Znienawidzili mnie. Bóg zdradę w oddawaniu mu czci postrzega jako znienawidzenie. Bez powodu jest napisane, to zrobili. Nie mieli powodu. Wiecie, w małżeństwach jest różnie, tak? Jeszcze raz przyrównam ten przykład małżeństwa, bo on tutaj jest taki mi najwygodniejszy, żeby wyjaśnić pewne emocje. Jeżeli jest tak, że jest małżeństwo, mąż, żona i jedno ma, nie dochowuje wierności, drugie mają do siebie pretensje, ale siebie są warci. Czyli tak, żona mówi, a mam powód do zdrady męża, bo mąż mnie zdradza. Mąż mówi, ja mam powody do zdrady, bo żona mnie zdradza. Tak? I sobie wypominają nawzajem. Czyli są siebie warci. Jedno drugiego warte. Tak? Ale inaczej jest, kiedy jedno z małżonków zdradza, nie mając powodu. Nie mając żadnego powodu, ponieważ druga strona robi wszystko, albo i więcej niż trzeba, żeby ten związek był szczęśliwy. I tu mamy taką sytuację. Bóg mówi, pobudzili mnie do gniewu, pobudzili mnie do zazdrości, ponieważ oddawali cześć, zdradzili mnie, nie mając ku temu powodu, bo ja nic takiego nie zrobiłem. Błogosławiłem we wszystkim, a oni mnie zdradzili. Więc ja ich pobudzę do zazdrości. Oni zobaczą, jak to jest. Jak to jest. Bóg pobudzony do zazdrości był przez co? Przez bałwochwalstwo Izraela. Oni stali się niewierni, choć co ze strony Boga otrzymywali?
Wszystko.
Wszystko, samo błogosławieństwo. Doświadczyli dobroci i wierności Boga. Czyli Bóg był im wierny. Bóg poważnie podchodzi do umów. Bóg angażuje się w relacje i oczekuje tego od drugiej strony. Bóg się zaangażował w relacje z Izraelem już od Abrahama. I nie wiem, czy pamiętacie w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzieś na początku, nie pamiętam, czy to 5 czy 6 rozdział, już nie pamiętam, nie chcę teraz szukać, jest napisane, że błogosławił Izraelowi nie dlatego, że oni byli tacy wspaniali, bo mówi, jesteście ludem twardego karku, krnąbrnymi, ale robię to ze względu na ojców. Ale Bóg mówi, miłuje ten lud, miłuje ten naród, pomimo tego wszystkiego, co mi zrobili. Pomimo tego wszystkiego, że okazywali mi niewierność, ja i tak ich miłuję. Czyli Boża zazdrość nie sprawia, że Bóg przestaje kochać. Bóg angażuje się w tą relację, w ten związek, w tą umowę z Izraelem kompleksowo, w całości. Wszystko. I tego samego oczekuje. Izrael doświadczył tego wszystkiego, a w zamian oferowali Bogu lekceważenie, nienawiść, kult bożków, które niczego nie wnoszą i niczego im nie dają. Tak jak czytaliśmy w Ozeasza, radzili się drewna, radzili się kamienia, który nie ma głosu, który nie ma rozumu, który nic nie potrafi odpowiedzieć. I teraz zobaczcie, Rzymian, 10 rozdział, 19 werset i 11 rozdział, 11 werset. Rzymian 10:19. Ten fragment jest w pewien sposób przywołany właśnie w tych dwóch miejscach. Rzymian 10:9. 10:19, tak, przepraszam. 10:19 Rzymian.
Pytam jednak, czy Izrael tego nie poznał? Mojżesz pierwszy mówi, ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny wzbudzę w was gniew.
Pobudzę was do zazdrości przez naród nierozumny. I jeszcze jeden fragment, 11:11.
Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże. Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść.
Bo co zrobił Bóg? Zdradził Izraela? Nie.
Nie.
Właśnie nie. Ale oni tak to odczuli. I teraz zobaczmy, jak oni to odczuli, bo dwa fragmenty z Dziejów Apostolskich. 11 rozdział, 18 werset. Jak odczuli to ci, którzy zrozumieli, co to jest? Którzy pojęli. 11 rozdział, 18 werset. Kiedy Piotr wrócił od Korneliusza i zapytali go, co ty poszedłeś i jadłeś z nieobrzezanymi? I Piotr im wytłumaczył. Prawda? Tłumaczył im było tak, tak. Bóg zesłał Ducha Świętego, więc co ja miałem z Duchem Świętym dyskutować, z Bogiem? I teraz oni zrozumieli. Co powiedzieli? Zobaczcie, 18 werset.
A słyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga mówiąc, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu.
I poganom, ponieważ Bóg zapowiedział to w prorokach. To nie było nic nowego. Bóg zapowiedział w prorokach, że da poganom łaskę, nie odrzucając Izraela. Że pobłogosławi również pogan i da im, jak studiowaliśmy list do Rzymian, da im dział w błogosławieństwie Izraela. Czyli włączy ich w pewien sposób w błogosławieństwo, które na początku było tylko Izraelowi obiecane, nikomu więcej. Ale też, już nie będę teraz całego listu przecież przypominał, ale pamiętacie, że Paweł tłumaczy to bardzo wyraźnie. Jaka jest rola Izraela, jaka jest rola Kościoła, to wszystko tłumaczy. Ale jak to odebrali ci, którzy nie zrozumieli? Którzy nie rozumieli, oni czytali proroctwa, oni byli nauczycielami w Izraelu, ale nie zrozumieli. 22 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 20 i 21. Fragment przemowy Pawła. 22 rozdział, 20 i 21.
A kiedy przelewano krew Szczepana, twojego świadka, ja też byłem przy tym i zgodziłem się na jego zabicie. I pilnowałem szat tych, którzy go zabili. I powiedział mi, idź, bo ja cię poślę daleko do pogan.
I kolejny.
Słuchali go aż do tego słowa. Potem podnieśli swój głos, mówiąc, zgładź ziemi tego człowieka, bo nie godzi się, żeby żył.
Zazdrość. Do pogan? On bluźni. Tylko my. I te słowa się spełniły. Czyli Izrael doświadczył tego, gdy dowiedzieli się, że poganie mają dostęp do łaski. Ale tylko ci, którzy nie rozumieli. Bo ci, którzy zrozumieli, wielbili Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i ma podstawy. Ale człowiek czasami jest zazdrosny i podstaw nie ma, bo nie rozumie. Tym się różni między innymi Boża zazdrość od ludzkiej. Ludzka zazdrość jest nieadekwatna, czasami wynikająca nie z faktów, a z podejrzeń, z ambicji, z próżności, z pychy, z różnych powodów. Boża zawsze jest sprawiedliwa, prawdziwa. Bóg jest gorliwy, Bóg jest zazdrosny, Bóg nie przechodzi obojętnie, bo Bóg się angażuje. Księga Jozuego. 24 rozdział, 19 werset, kiedy Jozue przemawia tam do wszystkich i jeszcze raz ich pyta, czy wy na pewno chcecie iść za Panem? A oni mówią tak, ale my nie możecie iść za Panem. I mówi te słowa z 19 wersetu.
Jozua powiedział do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosny. Nie przebaczy waszych przestępstw ani waszych grzechów. Jeśli opuścicie Pana, a będziecie służyli cudzym Bogom, odwróci się od was, ześle na was nieszczęścia i zniszczy was, choć przedtem dobrze wam czynił.
Świadomość wejścia w relacje z Bogiem, w umowę, to jest przyjęcie pewnych warunków. I bardzo dużo mówiliśmy o Bożej miłości, o Bożej dobroci, o Bożej sprawiedliwości, tak? Dużo o tym mówiliśmy, ale pamiętajmy również, że tak samo Bóg jest zazdrosny. On jest dobry. Angażuje się na 100%. Nigdy nie zawiedzie, bo jest dobry, bo jest sprawiedliwy, bo jest miłosierny, bo jest łaskawy. Ale jeśli ty go znienawidzisz, to pamiętaj, że nie przejdzie nad tym obojętnie. I będzie to sprawiedliwe. Więc zastanówcie się, czy wy chcecie wejść w taką relację. Bo wchodzicie na nią, w nią, tak jak ja mówię o Jozuem, tak? O Izraelu w tej chwili. Nie mówię do każdego z nas indywidualnie. Zastanówcie się, czy chcecie wejść w taką relację, bo ona niesie za sobą jaką, zobaczcie, odpowiedzialność. Nie możecie jej traktować od tak sobie. Nie wchodzicie w relację, w umowę z byle kim. Wchodzicie w umowę z żywym Bogiem, który jest taki, jaki jest. Czyli bierzecie wszystko z całym inwentarzem. Bo dużo się mówi o błogosławieństwach. Że Bóg błogosławi tak, tak, tak i tak. I dzisiaj wierzący też lubią, że my tutaj, Pan nas, i czytają te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa i to jest takie łechcące ucho, miłe, przyjemne, tak? Ale trzeba też przeczytać tą drugą część. I zobaczyć, że to jest umowa z Synaju. I nie można jej sobie brać, jak się chce. Ale Bóg się nie zmienił. On jest taki sam. Tak samo miłosierny był i jest. Ale tak samo zazdrosny był i jest. Druga Królewska, jeszcze dwa fragmenty. Druga Królewska, 19 rozdział. Czyli jeszcze tutaj skomentujmy Jozuego. Bóg zazdrosny i święty nie przepuści przewinień, bo jest święty. Nie zgadza się, aby Izrael odszedł i go zostawił. Bóg na to się nie zgodzi. Jeśli się deklarujecie, to Bóg nie pozwoli wam odejść. Nie pozwoli wam odejść. To nie jest...
Czy u podstaw takiej zazdrości jest miłość? Tej Bożej zazdrości?
No jak myślisz?
Myślę, że tak.
Też tak myślę. I to jest taka miłość na 100%, która daje z siebie wszystko. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I wiele jego emocji ma dobre źródło i dobre działanie. Tylko niestety często ono jest skażone naszą grzeszną naturą. I my wychodzimy albo za daleko, albo w swojej pysze jesteśmy obojętni. Udajemy wręcz, że jesteśmy obojętni. To jest kolejny temat do studiowania. Nasze zachowanie, nasze relacje, nasze motywacje często, których sami nie chcemy widzieć i wolimy sobie kształtować własny obraz siebie, to zakłamywać się możemy na 100 000 sposobów. Ale Bóg jest święty, sprawiedliwy i On jest taki, jaki jest. I możemy Go poznać ze Słowa. Czyli tak jak siebie przedstawił w Słowie, tak i jest. Nie musimy szukać drugiego dna.
Boża zazdrość nie jest o ułamek za mała i o ułamek za duże.
Za duże.
Ona jest sprawiedliwa w samym.
Ona się pojawia wtedy.
A ludzka zazdrość zawsze będzie
różna. Różna jest. Różna, ale jest to tak samo potężne. Potężne emocjonalne odczucie. To jest bardzo silne odczucie, tak jak mówi słowo. Jest potężniejsze niż gniew i złość. Potężniejsze. Bo często nie można go opanować. Ono znajduje dopiero spełnienie, kiedy zaspokoi swoją popędliwość. Dopiero wtedy się uspokaja. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo silne uczucie. Nie wolno z nim nie wolno z nim się drażnić, nie wolno go lekceważyć, nie wolno dawać nikomu powodu do jakiejkolwiek zazdrości, ponieważ sami na siebie ściągamy kłopoty, sami lekceważymy i nie doceniamy tego, co ktoś nam daje. Po pierwsze, pojawia się to w małżeństwie, ale również pojawia się to troszkę w innej formie, może nie w sensie zazdrości, w sensie bardzo takiej intymnej sfery też, bo małżeństwo to jest sfera intymna, ale często się pojawia takie uczucie zawodu, gniewu, wściekłości wręcz w relacjach przyjaźni gdzieś bardzo mocno zaangażowanej, kiedy ludzie się angażują i nagle dowiadują się, że ktoś ich zdradził, obmówił, oczernił, wydał ich największe tajemnice. I nie dziwmy się, że reakcje są właśnie takie. Dlatego, że ktoś to włożył wszystko, całego siebie i dostał w zamian cios. Ktoś go obnażył, odkrył go. Pamiętajmy, lepiej się nie zaangażować w jakieś relacje, lepiej nie mieć przyjaciół, niż mieć przyjaciół i w taki sposób się zachować. Można mieć znajomych, różne mamy relacje, nawet między sobą, ale pamiętajmy, taka głęboka przyjaźń zobowiązuje dwie strony. Tak samo małżeństwo. Nikt się nie każe żenić. Nikt się nie każe wychodzić za mąż. Ale jeśli już wychodzisz, to pamiętaj. Pamiętaj. Okej, mamy tą królewską. Drugą księgę królewską. XIX rozdział. XIX rozdział i wersety 30-31.
Resztka ocalonych z domu Judy ponownie zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze. Z Jerozolimy bowiem wyjdzie resztka i ci, którzy ocaleli, z góry Syjon. Sprawi to gorliwość Pana zastępów.
Te same słowa tutaj. Bo tak jak Pan był gorliwy w stosunku do nieposłusznego Izraela, tak samo Pan wyleje swój gniew, swoją zazdrość, zapalczywość na tych wszystkich, którzy ich krzywdzili. Pamiętajmy, że Boża zazdrość po to jest, po to ma swoje owoce, żeby ukarać tych, którzy są w Izraelu nieposłuszni, ale nigdy ich nie odrzucić. I Boża zazdrość działa, ale nie po to, żeby zburzyć to, co, w co Bóg się zaangażował, ale żeby to uratować. Może nie do końca oddający to, jak to wygląda w Piśmie Świętym, ale znowu wrócę do relacji małżeństwa, tak? Czy tam przyjaźni, może przyjaźni też. Kiedy jest jakaś relacja i ktoś jeden zniszczył to. Ale ta druga strona oczywiście może się kierować różnymi motywacjami, może być tak obrażona, tak zawiedziona, tak wzburzona, że zerwie tą relację i ma dość. Nie chce. Nie chce więcej znać tego kogoś. Ale może być też tak, że ona nie będzie chciała zrywać. I będzie oczywiście wzburzenie, będzie gniew, będą różne nieprzyjemne rzeczy się działy, ale koniec końców ta strona będzie walczyć o powrót do właściwej relacji. I ona może stać się, a może się nie stać. Wiele zależy od ludzi. Natomiast u Boga, jak zobaczcie, że dzieje się tak, że Bóg wylewa gniew na Izraela, bo mówimy o narodzie, nie mówimy o pojedynczych osobach, ale o narodzie, że Bóg w swojej gorliwości nie odrzucił ich. On chce uratować ten związek. Więc to nie jest zazdrość, która niszczy wszystko, jak leci, ale niszczy tak, żeby można to było odbudować. Czyli niszczy to, co rujnuje, czyli Bóg wytracał z Izraela kogo? No tych grzeszników dobrych zostawiał. Nie niszczył dobrych, żeby ratować. Czyli wypalił to, co popsuło ten związek, żeby go uratować. Po to jest gorliwość Pana zastępu. Pan chciał wyniszczyć Izraela. Pinkas załatwił sprawę. I Bóg już powiedział, odstąpiłem od gniewu. Nie będę zabijał pozostałych. Bo Pinkas się ujął za moją sprawę. Tak samo jak Bóg, była zapalczywość, wyniszczał do trzeciego, czwartego pokolenia, ale nie wszystkich. Bo Bóg w swojej zapalczywości chce ratować ten związek. Chce usunąć z niego to, co popsuje ten związek, żeby oczyścić go. W tym wypadku jest to możliwe. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. To też jest jedno z jego imion. I zawsze pozostawiał sobie resztkę. Ale chodzi o co? Żeby zobaczyć, że Boży gniew, ta Boża zazdrość nie jest zazdrością, która ma zniszczyć, zrujnować, usunąć, koniec, kropka. Nie. Bóg oczyszcza. Boża zazdrość oczyszcza, żeby można znowu było mieć dobrą relację. I tu Bóg mówi, uczyni to gorliwość Pana zastępów. Czyli co? Że Izrael znowu będzie posłuszny Bogu. Bóg wypali to, co niedobre i zostawi tylko to, co dobre. Bo On nie chce zrywać. Bo Bóg się zaangażował. Bóg nie po to wszedł w umowę z Izraelem, żeby teraz ich odrzucić. I to również mówi Paweł w liście do Rzymian. Bóg nigdy nie jest stroną, która niszczy dla samego zniszczenia. Nawet w tak silnym, jak Słowo Boże mówi, uczuciu, jakim jest zazdrość, Bóg ma swoją miarę. On jest doskonały w tych emocjach. Czego nie można powiedzieć o nas? Czyli gorliwa zazdrość Pana o Syjon zaowocowała tym, że Bóg, co jest napisane, wróci do Jerozolimy. Zazdrość połączona z miłością sprawia, że Pan nigdy nie zrezygnuje z Izraela. Choć Izrael nie dochowuje wierności, Bóg w swojej gorliwej zazdrości używa wszelkich sposobów, aby Izrael powrócił do Niego i na nowo posiadł błogosławieństwo. Bóg wypali to, co niszczy ten związek. I dlatego wszyscy grzesznicy, wszyscy ci, którzy burzyli ten związek, musieli zginąć. Że zostało tylko to, co czyste. Ludzie czasami potrafią spalić za sobą wszystkie mosty w tej wściekłości, w tej zazdrości. Ale Bóg nie jest obarczony tym, czym jesteśmy obarczeni my, grzeszną naturą. Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny i Bóg jest dobry. Zła zazdrość pożąda dla siebie. Zła zazdrość niszczy tych, którzy ją mają i niszczy wszystko dookoła. Zła zazdrość może życzyć źle temu, który mnie skrzywdził. Zła zazdrość może życzyć źle temu, który ma lepiej. Zazdrościli, że mieli lepiej, tak? Faryzeusze zazdrościli Jezusowi. Bo to jest ludzka zazdrość. Ona pożąda tego, czego nie ma i zazdrości w różny sposób. Zła zazdrość dąży do kłótni. Chce mieć dla siebie to, czego pożąda za wszelką cenę i zaślepia zmysły. Bo często jest tak u ludzi, że sami nie trzymają się umowy i przymierza, ale oczekują tego od innych. I uważają, że są usprawiedliwieni, kiedy są zazdrośni o drugą stronę, sami nie będąc wierni. Tak potrafią ludzie robić. Potrafią zrywać umowy, ale być śmiertelnie zagniewani, śmiertelnie zazdrośni o to, że ktoś inny to zrobił. Bóg inaczej. Bóg zawsze pozostaje wierny. Więc jeśli mówimy o Bożej zazdrości, to można ją przyrównać do ludzkiej? W pewnym malutkim sensie. Ale jego zazdrość, jego gorliwość nie jest obarczona grzechem. Nasza jest. I w tym względzie nie możemy jej porównać. Ale pamiętajmy, że jeśli się angażujemy w jakąkolwiek relację, a przede wszystkim zaangażowaliśmy się w relację z Bogiem, to pamiętajmy, że Bóg jest dobry. Bóg jest miłosierny, łaskawy, cierpliwy, wyrozumiały, sprawiedliwy i zazdrosny. Nie lekceważmy tego uczucia. Obyśmy nigdy sami nie doznali uczucia zazdrości, ale też pamiętajmy, żeby ktoś z naszego powodu, bez powodu, to jeszcze, ale żebyśmy nie dawali komuś powodu do tego, żeby był zazdrosny. Bo jeśli bez powodu, to on ma problem. Ale jeśli jest powód, jeśli my damy komuś powód do zazdrości, to wykazujemy się dużą ignorancją. I nie rozumiemy powagi sytuacji. A tak się zdarza, słuchajcie. Warto to mieć na uwadze. Tak jak mówi słowo, że zazdrość jest najsilniejszym uczuciem, silniejszym niż gniew i zapalczywość. Silniejszym. Wnioski. Jakie wnioski ma? Słucham?
Boży gniew jest sprawiedliwy.
Mówiliśmy o zazdrości.
Znaczy, przepraszam, Boża zazdrość.
Tak, Boża zazdrość jest sprawiedliwa, jest adekwatna do sytuacji. Nie pojawia się tam, gdzie nie ma na nią miejsca, bo Bóg też się gniewa, Bóg jest zagniewany, Bóg jest surowy, Bóg jest sprawiedliwy, ale też Bóg jest zazdrosny. Tylko to uczucie pojawia się tam, gdzie jest na nie miejsce. Co jeszcze?
Bóg zazdrości, ale kocha, jak napisaliśmy.
Tak, Bóg kocha i chce oczyścić tą relację, żeby ona znowu była właściwa. Czyli Bóg w swojej zazdrości walczy o pamiętanie i powrót do tego, powrót tego, który zdradził. Czyli Bóg walczy o tą relację. No tutaj za bardzo, wiesz, Bóg nie wybacza. Tutaj znaczy, Bóg likwiduje.
Likwiduje jakby, tak jakby swój sąd. Nie wiem, jak to powiedzieć.
Zazdrość jest napisane jeszcze w jakimś, też w przysłowiach, gdzieś indziej, że głupcem jest tam chyba na początku gdzieś, jak się jest napisane ten uwagi ojca do młodzieńca, żeby uważał, nie wchodził w relację z kobietą zamężną, bo może stracić życie. Jak mąż się dowie, to straci życie i nikt go nie uratuje. Ponieważ to jest silniejsze uczucie niż gniew i zapalczywość. Więc żeby się nie angażował w taką relację, bo może zapłacić życiem. Chce oczyścić, Bóg chce oczyścić relację.
Powiedzieliśmy, że Bóg jest doskonały w swoich uczuciach.
Tak, Bóg jest doskonały w swoich uczuciach, więc uczucie zazdrości również jest adekwatne do sytuacji. Bóg nie jest zazdrosny, bo mu się coś wymyśliło, czy ma jakieś podejrzenia, bo może coś nie. Ale pamiętajmy też w drugą stronę, ja to od razu dopowiem do tego, że my też mamy relacje z Bogiem. Sami nie bądźmy osobami, które będą zasługiwały w jakimkolwiek zakresie na Bożą zazdrość. Bo tak jak Bóg nie dawał powodów Izraelowi, tak nie daje powodu i nam. On się nie zmienił. Pamiętajmy o tym też i w tą stronę, tak, że Bóg, ale pamiętajmy również, że my też mamy z Bogiem relację, też mamy z Nim umowę, też mamy z Nim związek. On oczekuje od nas wierności. A teraz różne wariacje na temat niewierności, no to sami wiecie, jakie życie potrafi być, jakie niespodzianki powinno może płatać. Czasami nie spodziewamy się, że to, co robimy, może tak być. Dlatego warto też nie podchodzić lekkomyślnie do różnych rzeczy, które robimy, myślimy, zachowujemy się na co dzień. Warto mieć to na uwadze i prosić Boga o mądrość. I dobrze, że jest Syn Boży zmartwychwstały, do którego możemy zawsze przyjść, przeprosić. Bo Bóg mówi, że nie chce śmierci grzesznika, tak jak mówiliśmy. Ale pamiętajmy, że Bóg to nie jest drewno ani kamień. To jest osoba. To jest żywy Bóg, który żyje i daje życie innym. On jest dawcą życia, więc On żyje. On jest.
Bóg nie daje powodów do zazdrości.
Bardzo dobrze. Bóg nigdy nie daje powodów do zazdrości. Dlatego od drugiej strony oczekuje czego? Tego samego. Bóg zawsze jest wierny i daje z siebie wszystko, co zadeklarował i obiecał. Taki wspomagający wniosek do tego, co podałeś.
Można powiedzieć, że tylko taka zazdrość konstruktywna, że Bóg jest święty, możemy do tego zazdrości do tego dążyć. A to będzie taka zazdrość już zupełnie inna, czyli konstruktywna. Czyli możemy zazdrościć tylko Bogu tego, że jest święty, do tego dążyć.
Jeszcze raz?
Możemy tylko zazdrościć Bogu tego, że jest święty.
Nie powinniśmy zazdrościć, dlatego że zazdrość ludzka, trzeba się zastanowić.
Ale to jest zazdrość taka konstruktywna.
Nie.
Żeby dążyć do tego.
Nie, nie możemy dążyć, nie możemy być Bogiem. Wiesz, Darek, myślę, że nie do końca.
Taka grasów jak złość sportowa na przykład, nie? Nie jest złość, ale jednak sportowa jest...
Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że nie możemy zazdrościć, wiesz? Nie możemy Bogu zazdrościć Jego świętości, bo Bóg jest święty. Więc nie możemy być jak Bóg. Rozumiesz? I nigdy nie będziemy, nie? Możemy dziękować Bogu za to, że jest święty.
Podziwiać go
za to, ale nie możemy mu zazdrościć tego, wiesz?
Nie, może gra służba taka, za bardzo ludzka. No.
Tak, ale wiesz, to słowo zazdrość tutaj jak gdyby nie. Ono nie jest uprawnione, to uczucie zazdrości. Poza tym ja skupiłem się na tym silnym uczuciu zazdrości, które u ludzi potrafi być negatywne, tak jak inne fragmenty. Ja się skupiłem na Bogu. Nie skupiłem się na uczuciu zazdrości jako takiej, bo wtedy bym wziął jeszcze fragmenty o ludziach, o faryzeuszach, w Izraelu bym wziął przykłady. Ja się skupiłem na tym uczuciu w odniesieniu do Boga. Ten temat można poszerzyć. Można zrobić sobie w ogóle studium o zazdrości. Nie wykluczam, że można to zrobić. Natomiast teraz się skupiamy na tym uczuciu u Boga. Żeby też zapoznać się z tym uczuciem, czym ono jest. Nie powinniśmy w ogóle zazdrościć. Paweł mówi, nie zazdrośćcie. Bo byliście zniewoleni zazdrością, zawiścią i w negatywnym świetle przedstawia słowo zazdrości takiej, że ktoś coś ma, my nie mamy, tak? Ale jeśli jesteśmy w jakimś bliskiej relacji z kimś, czy to małżeństwo, czy to przyjaźń, i ktoś nas zawiedzie, to wtedy jest tak, jeżeli ktoś miał oczywiście taką sytuację, bo może ktoś nie miał, to bardzo dobrze, że nie miał. Ale wtedy tego uczucia się nie da kontrolować, pamiętajcie. Człowiek nie jest w stanie skontrolować zazdrości. Nie jest w stanie panować nad nim, tylko Bóg jest w stanie. Bo jest święty i jest Bogiem. Dlatego jest napisane, że to jest tak silne uczucie. Bo nad gniewem można zapanować, nad zazdrością nie. I ktoś, kto przeżył prawdziwe uczucie zazdrości, wie, że nie można nad nim panować. Dlatego tak bardzo Biblia przestrzega przed tym. I Salomon przed tym przestrzega. Żeby nie dawać powodów do zazdrości. Bo można to przypłacić życiem. Bóg okazuje miłość i wierność, ale nie przepuści niewierności i zdrady. Dlaczego? Bo ona jest zawsze bez powodu. W relacji z Bogiem, jeżeli Bóg czuje zazdrość, to już wiadomo, że jest ona niezasłużona. Krzywda jest niezasłużona, bo Bóg nic nie zrobił złego. Zazdrość Boga wynika z Jego pełnego zaangażowania w relację z drugą stroną. Bóg daje wszystko. Bo gdyby Bóg nie dawał wszystkiego tak freestyle'owo, lekko, lajtowo, jak to się mówi dzisiaj, podchodził do sprawy, to tak też by traktował drugą stronę. Jeżeli my do czegoś podchodzimy lekko, nie zależy nam na czymś, słuchamy kogoś, coś tam powiedzieliśmy, ktoś tam odpowiedział, a potem się okazało, że on tam coś powiedział, ale my z dystansem do tego człowieka nie zaangażowałem się. I wtedy jest lekko. Wtedy spływa, tak to mówimy, po nas. Niektóre rzeczy po nas spływają. Dlaczego? Bo myśmy się w to nie zaangażowali. Ale jeśli się w coś angażujemy i dostajemy po głowie, to zupełnie inaczej to odbieramy. Inaczej na nas to działa. A Bóg? Bóg angażuje się na 100%. Nie wybrał jeszcze jednego narodu. Wybrał tylko Izraela. I nigdy go nie odrzucił. Bóg nie pozwala się obrażać. Bóg nie pobłaża zdrajcy, który go znienawidził. Nie pobłaża. Dlatego jest w innym miejscu napisane: straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. W liście do Hebrajczyków mamy ostrzeżenie. Tak jak Jozue dawał ostrzeżenie przed swoją śmiercią, tak jak Mojżesz dawał ostrzeżenie tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, bo jak wiadomo, Pan go zabrał, tak? Dawał ostrzeżenie. Tak Paweł daje ostrzeżenie u kresu dziejów, u kresu wieków, jak jest napisane w pierwszym wersecie, żebyście też uważali. Jest to w pierwszej kolejności skierowane do wierzących Żydów, ale również do nas, którzy mamy w tym swój dział. Bóg nie przejdzie obojętnie wobec tych, którzy obiecując Mu wierność i wierność Jego zasadom, potem je łamią i Go znieważają. Wchodzisz w tą relację, tak jak mówi Jozu, pamiętaj. Pamiętaj, miej świadomość, z kim wchodzisz w umowę. Bóg jest tak samo zazdrosny, jak święty, sprawiedliwy, miłosierny, łaskawy i dobry. To są wszystko jego cechy.
Mam takie pytanie, mogę? Bo mi chodzi bardziej o taki gniew czy zaparczywość. Czy to jest jakaś różnica? W sensie...
Jest.
Jest, bo jest. Bardziej gniew tak się kojarzy z jakimś uczuciem, stanem może, a zaparczywość już z takim...
Wiesz, tak jak... To jest tak jak z ludzkimi emocjami. One są bardzo zróżnicowane, mają różne nasilenie. Różne są również jak gdyby katalizatory tych uczuć, tak? Więc one są tak zróżnicowane jak duch ludzki, jak natura człowieka. Całe spektrum różnych uczuć. I Biblia o tym mówi, że uczucie uczuciu jest nierówne. Ale są takie, które poruszają nas bardziej, które jesteśmy w stanie kontrolować i takie, których tak naprawdę możemy mówić, że możemy je kontrolować, kiedy nie jesteśmy pod ich wpływem. O, wtedy jesteśmy mądrzy, wtedy wszystko wiemy. Wystarczy zrobić to i to. Już jak tak mówicie, to znaczy, że już tak nie będzie. Po prostu. Są rzeczy, że my nie wiemy, jak się zachowamy. Tylko Bóg wie, jak się zachowamy. My sami siebie nie znamy. Dlatego Słowo Boże mówi, pytaj Pana, co myślisz, pytaj Pana, co zrobisz, bo ty sam nie wiesz. A Bóg wie. Dlatego nie wnikamy w siebie, a pytamy Pana, bo On wie, a my siebie nie znamy. I dobrze jest to wiedzieć. Bo jeżeli o tym zapomnimy, to jest krok do pychy. Zazdrosny Bóg nawołuje do powrotu, bo jest miłosierny i dobry. Ten zazdrosny Bóg posłał do Izraela dziesiątki proroków, z których część mamy na kartach Pisma. I oni wszyscy nawoływali nie nieposłusznych, a nieposłusznych. Posłusznych nie nawoływali, nawoływali nieposłusznych. Tych, którzy Boga znienawidzili. I Bóg, będąc zapalczywy, nie przestał mieć pragnienia i porządku, chęci, nadziei na naprawę relacji. Ale żeby ta relacja została naprawiona, musiała zostać oczyszczona. Dlatego często jest tak, że ludzie sobie wygarną kawę na ławę, żeby móc oczyścić atmosferę. Różne są sposoby na ratowanie związków, małżeństw, przyjaźni. Ilu ludzi tyle pomysłów. Ale my mamy Słowo Boże, słuchajcie. I warto się nim kierować. Nie warto lekceważyć, mówić, a ja to sobie dam radę. Nie. Nie dasz sobie rady. Ci się wydaje, bo nie jesteś w tej sytuacji. Ale skoro Słowo Boże zawiera jakąś informację na temat natury człowieka i natury Boga, to trzeba to przyjąć jako pewnik, bo inaczej nie masz punktu odniesienia. Bo co będzie twoim punktem odniesienia? Jeżeli nie Pismo, to co? Twoje emocje, które dziś są takie, jutro inne, w zależności od pogody i tego, jak, co zjadłeś i jak zjadłeś i gdzie byłeś, co obejrzałeś? Nie. Punktem odniesienia jest to, co niezmienne, czyli Słowo. Jakieś jeszcze wnioski macie?
Jeszcze jeden fajny fragment, tak? W Koryncie, no ale to będziemy rozważać oddzielnie, kiedy Paweł, chyba tak wyszukiwał, sprawdziłem, gdzie zazdrość zawsze jest używana w negatywnym, jakby tutaj świetle, a Paweł w 11 rozdziale, w 2 Koryntian mówi, jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością, zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę, lecz boję się, by czasem, tak jak swą przebiegłością wąż oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone, nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Czyli Paweł swoje uczucia względem Koryntian przyrównuje do Bożych uczuć względem trwania przy Chrystusie, żeby nie odstąpili. To jedyne miejsce, które mi wyskoczyło.
Podobnie jak Pinkas. Podobnie jak Pinkas. Ale co jest ciekawe, zobaczcie, że i w liście ten list, no taki ciekawy list, dlatego że jak gdyby w zrozumieniu pewnych fragmentów listu do Koryntian pomija się właśnie ten kontekst, w którym jest pewna sytuacja, która się tam dzieje. I Paweł mówi, jestem zazdrosny, ale też to widać w liście. Jest bardzo surowa mowa, jest masa ironii w stosunku do tego, co oni o sobie wyobrażali. I Paweł daje temu wyraz w liście. To nie jest tak, że Paweł mówi, jestem zazdrosny, ale tego nie widać w tekście. On tylko stwierdził, jestem zazdrosny. Nie, widać to w tekście. Widać w tekście, jak surowo z nimi postępuje, w jaki sposób się do nich zwraca, zupełnie inny język, pełen ostrzeżeń, pełen właśnie też takiej ironii. I to widać. Tą zazdrość Pawła, tą surowość. W drugim liście jak kończy? Przyjdę, to nie będę pobłażał. Ale, tak jak mówi, jest to Boża miłość. Dlaczego? No bo on chce ratować Koryntian, a nie ich. To jak tak, to idźcie do piekła. Tak? Nie. I tym można odróżnić Bożą zazdrość od ludzkiej zazdrości. Także Paweł, Pinkas to są takie przykłady. Może i więcej, tylko trzeba by było poszukać. Tak? Ale mówię, jak będzie kiedyś studium na temat zazdrości, to pewnie poruszymy te fragmenty. Jest jakiś pomysł, nie? No teraz mi się tak pojawił. Ale teraz mamy Boga. Bóg zazdrosny. Czyli starałem się wam przybliżyć zazdrość Boga, która często jest źle kojarzona, bo ludzie nie rozumieją, czym jest zazdrość w ogóle. Nie próbują jak gdyby zastanowić się nad tym uczuciem. Natomiast Słowo Boże dużo o tym mówi, Bóg o tym mówi. I pamiętajmy, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie prowokujmy Go. Zastosowanie. Czy Bóg powinien być zazdrosny w stosunku do ciebie? Innymi słowy, czy jesteś wierny, czy jesteś wierna Bogu? Jeżeli tak, to jak, skąd taki wniosek? Jeśli nie, też skąd taki wniosek? Co się dzieje? Bo jeżeli nie, no to taki stan nie może długo trwać. Coś z nim trzeba zrobić. A jeżeli tak, no to jakie masz podstawy ku temu? Tak? Czy rozumiesz powagę relacji, jaką masz z Bogiem i konsekwencji lekkomyślności? Czy dociera do ciebie w jakimś zakresie dzisiaj bardziej, może chwilowo, może na stałe, nie wiem, ale czy dociera do ciebie powaga relacji, że to jest bardzo bliska relacja i Bóg się w nią angażuje na 100%, ponieważ jesteś częścią czegoś, co Słowo Boże nazywa Kościołem, oblubienicą, jesteś elementem, częścią składową. Czy jeżeli patrzysz na zagadnienie zazdrości, Bożej zazdrości teraz, po tym studium, tak? Pytanie. Czy bardziej skupiasz się na świętości i sprawiedliwości, czy dobroci i miłosierności? Wiecie, o co mi chodzi? Czy w twoim patrzeniu na zagadnienie Boga i jego zazdrości bardziej skupiasz się na świętości i sprawiedliwości, czy na dobroci i miłosierdziu? Bo to jest pytanie, jak siebie postrzegasz. Jeżeli uważasz, że jesteś super, hiper, to będziesz się bardziej skupiał na świętości i sprawiedliwości i wszystkich Pan, żeby wypalił ogniem, co nieposłuszni. Ale też jeśli na dobroci i miłosierności, to znaczy, że powód może być różny. Albo to, że nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy i liczymy na coś, albo mamy świadomość swojej słabości. Jeżeli mamy właściwą postawę, to powinno to być symetryczne. Tak samo powinniśmy się skupiać na świętości i sprawiedliwości, jak dobroci i miłosierności. to powinno być symetryczne, ponieważ Bóg nie jest trochę taki, trochę taki. On jest taki, jak trzeba w każdym momencie. Jeśli rozumiemy swój stan i rozumiemy Bożą łaskę, tak jak wcześniej mówiliśmy, to tak samo powinniśmy patrzeć na naszą relację z Bogiem z perspektywy świętości Boga, ale też z perspektywy Jego miłosierdzia. Bo z jednej strony nie róbmy nic, co by Bogu sprawiało przykrość i nastawiało Go w taki sposób do nas, ale też pamiętajmy, że jeżeli cokolwiek się stanie, nie zwlekajmy. Odbudowujmy relacje z Bogiem, przepraszajmy. Żeby to wróciło do normy, żeby oczyścić tą relację z tego, co powoduje Bożą zazdrość. To jest nasze codzienne życie. I to jest bardzo osobista relacja. Nie musimy jej wszystkim opowiadać, Bóg wie. Ale pamiętajmy, że On jaki jest i jacy możemy być my, a jacy jesteśmy. To ja tyle. Pomódlmy się.